Dzisiejsza historia jest, mam wrażenie, jedną z tych rzadziej poruszanych, omawianych i przypominanych. Poznając jej ogólny zarys, przede wszystkim w kontekście poprzedzających okoliczności i tych najbardziej znanych spraw, może pojawić się myśl, że w zasadzie to wszystko już wiadomo i niewiele może zaskoczyć. Tam, gdzie kolejne szczegóły plączą kolejne wątki, by na końcu omawianej historii stworzyć zwartą i logiczną całość, gdzie wydarzenia przypominają scenariusz filmu lub serialu. Te, w których można odnaleźć pewne interesujące detale, są najchętniej słuchanymi, a tym samym najczęściej opowiadanymi. Ale czy dzisiejsza historia właśnie taką nie jest? W tej sprawie także można wyciągnąć to coś, co tak naprawdę dla każdego będzie zupełnie czymś innym. Chęcią solidaryzowania się z ofiarą, poznania, może nawet zrozumienia sprawcy i powodów, dla których postąpił w taki, a nie inny sposób, a może pozyskania czegoś na przyszłość. Wniosków, nauk, w każdym razie w myśl zasady, że lepiej uczyć się na cudzych niż na własnych błędach. A ty z jakiego powodu słuchasz podcastów kryminalnych? Napisz proszę w komentarzu. Zapraszam na historię Adama R. Jak zawsze proszę o subskrypcję, komentarze i polubienia. Chciałabym też wspomnieć, że wielkimi krokami zbliżamy się do tego, by nasz krąg liczył 15 tysięcy ogniw. Z tej okazji przygotowuję coś wyjątkowego, ale już w tym miejscu zaznaczam, że ta zabawa łamana na konkurs będzie tylko dla tych osób, które postanowiły zostać ze mną na dłużej, czyli krótko mówiąc dla subskrybentów. Jestem na etapie doprecyzowywania szczegółów, warunków, tak żeby każdy wiedział, co powinien zrobić, jeśli chce wziąć udział w tej zabawie. Domykam także kwestię nagród, bo kilka osób będzie mogło coś fajnego otrzymać. Szczegóły niebawem. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu kętrzyńskiego, do 181 gminy w Polsce pod względem powierzchni, a dokładniej do jej siedziby, czyli do Korsz. W ujęciu historycznym Korsze leżą w Prusach Dolnych i na Mazurach. Tak naprawdę dopiero w połowie lat 40. ubiegłego wieku, wtedy gdy wprowadzono wiele zmian, w tym także terytorialne, Korsze, a przez krótki czas Korsztyn, zaczęły być kolejną miejscowością znajdującą się, tworzącą terytorium Polski. W miejscowości znaleźć można kilka zabytków. Są to przede wszystkim kościoły, ale także dwie wieże ciśnień. W 2016 roku w Korszach mieszka 38-letni Artur R. Mężczyzna wprowadził się do tego miasta jakiś czas wcześniej, najprawdopodobniej po rozstaniu z żoną. Pochodzi z oddalonej od Korsz o jakieś 5-6 kilometrów wsi Karszewo. Artur to taki typowy samotnik. Mimo że spotyka się z kolegami, często na jakieś imprezy, w czasie których nikt nie stroni od alkoholu, to nie jest mężczyzną, który chętnie by się komukolwiek zechciał zwierzyć. 38-latek żyje swoim życiem, swoimi sprawami i problemami. Jest raczej skryty. Nie do końca wiadomo, ile osób z jego otoczenia wiedziało o problemach psychicznych, w związku z którymi trafił do szpitala psychiatrycznego na kilka miesięcy. Najprawdopodobniej niewiele. W każdym razie mężczyzna ma być uprzejmym i bezproblemowym sąsiadem, chociaż nierzadko właśnie w jego mieszkaniu organizowane są czasem głośniejsze, czasem w ogóle niezauważalne imprezy. Zgodnie z relacją sąsiadów, uczestnicy tych spotkań byli często tymi samymi ludźmi. Miało być to mniej więcej 4, może 5 mężczyzn, w tym także Mirosław R. Na co dzień Mirosław mieszka we wsi Glitajny. Często pojawia się w Korszach, co tak naprawdę nie jest trudnym zadaniem, ponieważ odległość między jedną a drugą miejscowością to około 3 km. Jakiś czas wcześniej Mirosław pracował w Holandii, jednak przez swoje postępowanie zostaje wyrzucony z pracy, a nawet więcej. W związku z bardzo poważnymi zarzutami zostaje zatrzymany. Wiedząc, że nie ma już czego szukać w Holandii, postanawia wrócić do Polski. Rodzina przyjmuje go pod swój dach, próbuje pomóc zorganizować sobie życie na nowo jednak można mieć wrażenie, że Mirosław nie jest tym aż tak bardzo zainteresowany. W pewnym momencie relacje rodzinne komplikują się tak bardzo, że mężczyzna wyprowadza się z domu na pobliskie ogródki działkowe. Postanawia zamieszkać w Altance. Jest to czas, w którym nie ma żadnego poważnego zajęcia, natomiast w wyniku pewnych zainicjowanych przez niego zdarzeń trafia na obserwację do szpitala psychiatrycznego w Węgorzewie. Po jakimś czasie z niego wychodzi. Dzieje się tak dlatego, że mężczyzna deklaruje, że podejmie leczenie na wolności. Tyle wystarczy, by mógł opuścić szpital. Po wyjściu ze szpitala postanawia odświeżyć dawne znajomości. Tym sposobem trafia do Artura R. Mężczyźni chętnie się spotykają, wspólnie imprezują i piją. Tego rodzaju impreza zaplanowana jest także na czwartek 18 sierpnia 2016 roku. Jeszcze tego samego dnia, tuż przed jej rozpoczęciem, gospodarz, czyli Artur, bo to właśnie w wynajmowanym przez niego mieszkaniu miało się odbyć wspomniane spotkanie, idzie do sąsiada, by pożyczyć od niego żarówkę i patelnię, po czym wraca do siebie. Jakiś czas później przychodzą do niego koledzy, w tym także Mirosław R. Jest trochę głośno, a mężczyźni spożywają alkohol. Mimo, że to dopiero czwartek, impreza trwa w najlepsze. Ale jakiś czas przed ciszą nocną, po pewnym huku przypominającym ten powstający przy upadku ze schodów, wszystko stopniowo cichnie. Sąsiad, który słyszy owy hałas, nie jest nim jakoś szczególnie zaniepokojony. Przecież któryś z mężczyzn mógł doprowadzić się do stanu, który nie ułatwiał swobodnego chodu, a co dopiero bezwypadkowego zejścia ze schodów. W każdym razie wszystko powraca do normalności, a mieszkańcy bloku kładą się spać. Korsze, 19 sierpnia 2016 roku, piątek. Na jednej z ulic pojawiają się kolejne służby i kolejni funkcjonariusze. I chociaż nie do końca wiadomo, co się dokładnie dzieje i z jakiego powodu tak wcześnie rano przyjeżdżają w to konkretne miejsce, to niemal wszystkie swoje działania skupiają na piwnicy, bo to właśnie tam odnaleziono pozbawione głowy i rąk ciało mężczyzny. Natychmiastowa identyfikacja nie jest możliwa z uwagi na stan ciała, jednak to, co wiadomo na pewno, to to, że kilka, może kilkanaście godzin wcześniej stał się ofiarą bestialskiego przestępstwa. Niezbędne okazują się dalsze badania, których głównym celem jest ustalenie personaliów, ale także przyczyny zgonu, bo to, co wydaje się na pierwszy rzut oka, wcale nie musi nią być. Wspomniane badania dowodzą temu, że odnaleziono 38-letniego wówczas Artura R., natomiast sekcja wykazała, że przyczyną zgonu były zadane mu w głowę ciosy. W międzyczasie funkcjonariusze zabezpieczają dowody, przesłuchują świadków i to właśnie wtedy dowiadują się o czwartkowej imprezie. Bardzo szybko ustalają współbiesiadników odnalezionego mężczyzny, wśród których jest tak dobrze im znany Mirosław R. Mężczyzna zostaje bardzo szybko zatrzymany. Składa wyjaśnienia, a prokuratura stawia mu dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy próby odebrania życia, bo jeszcze w czwartek miał dusić jedną z mieszkanek Korsz łańcuchem, ale na szczęście udaje jej się uciec. Natomiast w kontekście sprawy Artura R. postawiono mu zarzut odebrania 38-latkowi życia ze szczególnym okrucieństwem. Bardzo szybko zapada decyzja o areszcie tymczasowym na 3 miesiące. Pojawia się także możliwość, w której Mirosław R. zostanie poddany badaniom psychiatrycznym, w tym także obserwacji. Podobno Mirosław R. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wszystko to, co się wydarzyło, miał motywować kłótnią. Nie do końca wiadomo, w jakiej sprawie, najprawdopodobniej w jakiej związanej z rozliczeniami i z pieniędzmi. Podobno Adam go oszukał. Ten fakt miał go bardzo zdenerwować. Tak bardzo, że postanawia uderzyć, a w momencie, w którym Adam nie daje już oznak życia, pozbawia kończyn oraz głowy. Co do tej kwestii, to w piwnicy, w której odnaleziono ukryty w worku korpus, wspomnianych części ciała nie było. Dalsze działania funkcjonariuszy, w tym także przesłuchanie zatrzymanego Mirosława, pozwoliły na ich odnalezienie. Okazuje się bowiem, że znajdowały się na działce w Glitajnach. Na tej samej, na której jeszcze do niedawna w postawionej tam altance Mirosław R. mieszkał. Jak wynika z relacji osoby związanej z tą sprawą, 30-kilkuletni wówczas Mirosław nie pokusił się o to, by jakoś je ukryć, zakopać czy zrobić z nimi cokolwiek, niż po prostu porzucić. Nieopodal wejścia do altanki znaleziono rękę, natomiast dalej resztę ciała. Co zastanawiające, krwi miało być niewiele. Tak, jakby niedługo przed ich porzuceniem, sprawca poświęcił czas na umycie tych części ciała, które z niejasnego, trudnego do wyjaśnienia powodu postanowił zabrać ze sobą. Co do postawy, zachowania i takiej ogólnej opinii o Mirosławie R., to okazuje się, że po pierwsze, wśród okolicznych mieszkańców, ale też rodziny, nie jest ono najlepsze. Po drugie, mężczyzna miał już na swoim koncie wyroki za bardzo poważne przestępstwa. Jeszcze w Holandii, do której wyjechałby podjąć zatrudnienie, odsiaduje wyrok za taki sam czyn, w związku z którym słyszy zarzuty w Polsce, mianowicie za usiłowanie odebrania życia, chociaż w jednym ze źródeł pojawia się informacja, że za gwałt. W każdym razie po tym, gdy opuszcza zakład karny i wyjeżdża z Holandii do Polski, pod swój dach przyjmuje go jego rodzina. Mirosław R. chętnie korzysta z ich pomocy, jednak nie wykazuje żadnej inicjatywy, by zmienić swoje zachowanie i na nowo, ale tym razem tak na spokojnie, bez przestępstw i wyroków, ułożyć sobie życie. Po jakimś czasie, w związku z wieloma konfliktami, mężczyzna wyprowadza się do altanki. Wtedy relacje rodzinne są jeszcze trudniejsze, bo Mirosław nie zrywa kontaktów ze swoimi krewnymi, a wręcz przeciwnie. Grozi im i ich nachodzi. Kilka miesięcy przed tym tragicznym odkryciem w piwnicy bloku, w którym na co dzień mieszkał Adam, Mirosław idzie o krok dalej. W czerwcu 2016 roku, wtedy gdy mieszkający z jego małą rodziną jest poza domem, Mirosław przychodzi do ich mieszkania. Kobieta jest wówczas sama. Mimo strachu i obawy, bo wszyscy wiedzą, że jest człowiekiem porywczym i agresywnym, postanawia wpuścić syna do środka, co kończy się tym, że zostaje przez niego pobita. W związku z ingerencją policji i wyraźnymi sygnałami wskazującymi, że istnieje taka konieczność, Mirosław trafia do szpitala na obserwację w oddalonym o około 50 km Węgorzewie. Mężczyzna opuszcza jednak szpital po tym, gdy zadeklarował podjęcie leczenia na wolności. Po jakimś czasie otrzymuje prokuratorski zakaz zbliżania się do swojej rodziny, jednak ta sytuacja niczego go nie uczy, bo obiera sobie kolejne cele i kolejne ofiary. Tyle tylko, że tym razem są to mieszkańcy zamieszkiwanej przez niego wsi. Ludzie starali się go unikać, bo po prostu się go bali. A wiedza odnośnie tego, jakie zarzuty postawiono mu jeszcze w Holandii, że miał zaatakować kobietę i próbować ją wykorzystać, również ich do tego nakłaniała. Omijanie, unikanie na wiele się jednak nie zdało, bo Mirosław miał sam się narzucać i zaczepiać. W każdym razie z ogólnej opinii wynikało, że mężczyzna szybko tracił nad sobą panowanie, miał chodzić z nożem, a swoim zachowaniem odbierać poczucie bezpieczeństwa i stwarzać realne zagrożenie. Podobna sytuacja miała się zmienić niestety na gorsze już na 3 miesiące przed tragedią, czyli na przełomie maja i czerwca. Czy można było zapobiec tej tragedii? Zapewne tak, chociaż wbrew pozorom Mirosław R. był mężczyzną skrytym. Nie chciał rozmawiać o swoich sprawach, zakładając, że ze wszystkim poradzi sobie sam. Najgorsze jest jednak to, że był wówczas człowiekiem, który nie widział w swoim zachowaniu żadnego problemu. Nie chciał się leczyć, gdyż w jego poczuciu był osobą w pełni zdrową. Wszelkie sugestie i próby nakłonienia do jakichkolwiek zmian traktował jako atak, w związku z czym jego reakcje nierzadko bywały gwałtowne, a nawet agresywne. Fakt chętnie spożywanego alkoholu, najprawdopodobniej substancji odurzających również, bo krótko przed zatrzymaniem miał zajmować się ich nielegalną uprawą, także w tej sytuacji nie pomagał. Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie 5 października 2017 roku, czyli nieco ponad rok po tragedii, rozpoczyna się proces. Z uwagi na drastyczne okoliczności, jawność zostaje całkowicie wyłączona. Podczas pierwszej rozprawy Mirosław R. odmawia złożenia wyjaśnień, ale przyznaje się do odebrania życia Adamowi R. Do pozostałych zarzucanych mu czynów mężczyzna się nie przyznaje. Wyniki badań, w tym także obserwacji psychiatrycznej, której go poddano, by między innymi ocenić to, czy w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny, dostarczają informacji, które uwzględnione przez sąd skutkują wydaniem w dniu 20 grudnia 2018 roku wyroku umarzającego. Cytując słowa rzecznika, sąd ustalił, że Mirosław R. w chwili popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów przy wyeliminowaniu działania ze szczególnym okrucieństwem z opisu czynu dotyczącego zabójstwa Adama R. miał zniesioną w stopniu całkowitym zdolność do rozpoznania znaczenia tych czynów oraz do pokierowania swoim postępowaniem. Sąd orzekł taki środek, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez Mirosława R. czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Jeśli nie wiesz, co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, odpowiedz w komentarzu, dlaczego słuchasz podcastów kryminalnych i czy w dzisiejszej historii znalazłaś właśnie to coś. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.